Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy podjąć temat prognozy ekonomiczne dla Polski. Dlatego bardzo serdecznie witamy w naszym studiu pana profesora Witolda Modzelewskiego z Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, z Katedry Finansów i Prawa Finansowego, a przede wszystkim też wielkiego specjalistę w tej dziedzinie. Ogólnie pan profesor prosił, by też podkreślić, ogólnie finansowca.
Tak, pan profesor, nazywa.
Tak, też myślę, że warto nadmienić, że był wiceministrem finansów, a jest też członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze, w Toruniu po raz kolejny.
Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, myślę, że temat jest dobry na czasie, ponieważ mamy początek roku jeszcze mimo wszystko i trwa też debata budżetowa. Wiele różnych opinii, wiele różnych pytań, wątpliwości pojawia się w kwestiach szczególnie ekonomicznych, finansowych, jeżeli chodzi o plany, czy to rządu, czy całej tej sfery. Natomiast no, taką szpilką, która została wbita nam jako Polsce, była opinia tej agencji ratingowej Standard & Poor's z 15 stycznia, która no, troszeczkę nas degradowała do niższej ligi, obniżyła nam tę ocenę ratingową o jeden punkt. Może nie będę mówił, że z A- do BBB+, bo to są takie abstrakcyjne rzeczy, ale chciałbym zapytać, panie profesorze, na początku, co to jest ta ocena ratingowa i jaki ona ma realny wpływ czy znaczenie na finanse naszego państwa, na te ekonomiczne zależności?
Może zacznijmy od tego, że tego rodzaju opinie, to znaczy to, co właśnie nazywamy ratingiem, jest usługą. No, to nie są żadne niezależne ośrodki badawcze, które na przykład formułują swoje prognozy i mówią, że jako niezależni tak oto dajemy swoją wizję, przewidujemy tak przyszłość. To są instytucje ratingowe, takich głównych, liczących się jest 3. One świadczą taką swoistą usługę, za to notabene się płaci, to nie jest za darmo. I to są ich rola, to oczywiście rola bardzo, bardzo specyficzna, bo pamiętajmy, że to, o czym mówimy, to jest rating długu dewizowego, czyli długu naszego, który jest denominowany w walucie obcej, czy nawet nie krajowego, czyli tego długu, który w gospodarce współczesnej jest no, przedmiotem obrotu na wszelkiego rodzaju możliwych rynkach finansowych, no, które często o Polsce bardzo niewiele wiedzą i taką rolą usługową tego rodzaju instytucji, które podmiotów, to słowo instytucja jest bardzo, znaczy takie dość dwuznaczne, bo nam się wtedy kojarzy to, że to jest instytucja na przykład zaufania publicznego, nic z tych rzeczy, to jest biznes, to pamiętajmy, że to jest biznes, za który zresztą bywało, że ci, którzy swoje prognozy formułowali w sposób błędny, płacili ciężkie pieniądze, łącznie z tą firmą, o której mówimy, ponieważ jak wiemy, tego rodzaju ratingi mogą. Tu nie ma prostych zależności, bo również ci inwestorzy też mają ograniczone zaufanie do tego rodzaju instytucji. Wiemy, że bywało tak, a zwłaszcza w słynnym kryzysie pod koniec pierwszej dekady tego wieku, właśnie te wszystkie instytucje pomyliły się i dawały najwyższe ratingi tym bankom, bo to nie tylko państwa, to są również instytucje prywatne ratingowane upadły, prawda? Czyli pomyłki były wręcz kompromitujące, a także te podmioty, żebyśmy znowu spojrzeli na to, co to jest w rzeczywistości. To jest biznes, to jest część biznesu. No i było nawet tak, że ci, którzy ponieśli szkody, łącznie z rządem amerykańskim, zażądał w przypadku błędnej albo niewiarygodnego ratingu, zażądał odszkodowania i te odszkodowania były wypłacone, uwaga, powyżej miliarda dolarów. To jest część pewnego obrazu naszej współczesności. I teraz pytanie zawsze jest, dlaczego? To jest najważniejszy problem, dlaczego tak się stało? No i tu wszystkim trochę zaczęliśmy się zastanawiać, o co tu naprawdę chodzi, ponieważ nie oceniono nas z punktu widzenia ekonomicznego. Czyli nawet wręcz odwrotnie. Powiedziano, że gospodarka nasza, dzięki Bogu, ma się zupełnie, zupełnie dobrze. Natomiast to, że obniżono nam do tej kategorii B, no wiadomo, A to jest najwyższa, ona też ma tam w sobie takie tam różne szczebelki, natomiast B, no to już jest ta niższa. Powiedziano nam, że dlatego się obniżono nam, że to uzasadnienie jest bardzo lakoniczne i bardzo głęboko dyskusyjne, ponieważ powiedziano nam, że to jest powodem zmian instytucjonalnych. To znaczy, że to zmiany instytucjonalne, a w zasadzie tak zwane przyszłe zmiany instytucjonalne spowodowały zmianę, znaczy obniżenie naszego ratingu. No, wszyscy zadają sobie pytanie, no, ktokolwiek jest bliżej tego rodzaju ocen, to o metodologię. Czy w ogóle jest taka metodologia? Nie ma jej, to zgódźmy się. To są oceny na zasadzie. Tu nie ma żadnej metodologii, którą można by było przeprowadzić dowód, że zmiana zmiany, czy w sumie przepisów, prawda, mogą mieć bezpośredni wpływ albo nawet udowadnialny, nawet pośredni, ale udowadnialny. Wiemy, związek przyczynowo-skutkowy między właśnie wartością naszego długu w walutach obcych, a tym, co dokonało się w sferze instytucjonalnej, znaczy w sferze instytucjonalnej, w sferze prawa publicznego, czyli w sferze chociażby na pewno nasuwa się nam Trybunału Konstytucyjnego. I tu było, jeśli nie chcę tego oczywiście przedłużać mojej wypowiedzi, ale przecież już się na te pytania, jak to ktoś obliczył, w jaki sposób, jaką metodologią, czy to jest wiarygodne, pojawiła się jedna wypowiedź, którą można by powiedzieć, jakby była publicznym ustosunkowaniem się do tego dylematu, bo każdy, kto się trochę w tym orientuje, wie, że ustalenie związku przyczynowo-skutkowego między konkretnymi przedsięwzięciami legislacyjnymi w sferze instytucjonalnej, bo ja na przykład rozumiem, że ktoś prawnie zawiesiłby obsługę długu, no to wiadomo, to też jest posunięcie prawne. Natomiast jeżeli mówimy o zmianach instytucjonalnych w sferze takich dość odległych od gospodarki instytucji, jak chociażby w Polsce spór o Trybunał Konstytucyjny, to nie ma metodologii wiarygodnej, chyba że ci panowie mają i właśnie już ich raz wezwałem do tego, pokażcie ją, żebyśmy wiedzieli, albo przynajmniej pokażcie, jak to ustalacie. Oczywiście nie było tu żadnej reakcji, bo pojawia się wypowiedź publiczna, artykuł, w zasadzie jeden, gdzie przywołano historię przedwojny, zresztą pamiętnika pewnego sędziego Sądu Najwyższego, który mówiąc tam o nieudzieleniu przedwojennej naszej ojczyźnie przed wojną pożyczki przez belgijskiej, powiedział, że dlatego jej nie udzielono, ponieważ Polska była wtedy też niezbyt wiarygodnym państwem jako w sensie instytucjonalnym, bo powiedziała, że jest w stanie ustawowo zmienić kolejność zapisów w księgach wieczystych. To jest taka znana sprawa, czyli konkluzja tego rozumowania była taka, najprościej mówiąc. Państwo nieobliczalne jest niewiarygodne, prawda? Czyli państwo, które jest nieobliczalne od strony prawnej jest niewiarygodne. No i teraz pytanie najważniejsze. Czy my jesteśmy państwem nieobliczalnym od strony prawnej? Czy zdarzyło się coś, co by mogło powiedzieć, my jesteśmy krajem, niewiarygodnym instytucjonalnie i jaki ten ruch, który być może miał miejsce albo został zapowiedziany, o tym świadczy. No zgódźmy się co do tego, nikt nie potrafi chyba na to pytanie odpowiedzieć pozytywnie. Dlaczego? Bo jeżeli byśmy powiedzieli, że spór trwa, jedynym elementem, który jest dostrzegany w ogóle, który możemy brać pod uwagę, jest spór o Trybunał Konstytucyjny, to przecież zauważmy, że w tym samym czasie, bardzo niedawno, w 2010, 2011, takich przykładów jest bardzo dużo, wtedy też mieliśmy do czynienia ze sporami konstytucyjnymi. Uchwalono wiele ustaw, które ten Trybunał uznał za niekonstytucyjne. Uchwalono również wiele ustaw z mocą wsteczną. Przypomnę, że dopiero w 2011 roku zalegalizowano w ogromnym cudzysłowie wstecznie tak zwane umowy frankowe. Wiemy, że prawo działające wstecz to jest coś, co powinno burzyć w nas poczucie sprawiedliwości, legalizmu. Działo się to, nikt tego nie zakwestionował i jakoś te wielokrotne przypadki, zgódźmy się, jakieś wpadki naszego państwa, dużo znacznie bardziej czytelne niż to, co się dzieje wokół nas, nie budziły tego rodzaju zmian poglądów ze strony tejże instytucji, która nam obniżyła rating. Czyli bardziej tu chyba chodzi o jakąś grę niż o rzeczywiste oceny, które moglibyśmy powiedzieć, można je zweryfikować i uznać za wiarygodne. I my się musimy, tu już naprawdę ostatnie zdanie, przepraszam, jako człowiek uczelni, mam taką tendencję do mówienia zbyt długo, powiem najprościej, my się musimy trochę nauczyć i to jest ważne dla nas, dlatego dziękuję, że mam okazję powiedzieć to publicznie. My musimy się nauczyć żyć w pewnym świecie takich sygnałów, umiejętności gry. Czyli wiadomo, tutaj trochę rzeczywiście nie bardzo umieliśmy zareagować na to, ale jeśli ktoś szuka, jak należy zareagować, proszę wziąć dowolną gazetę opisującą, jak zareagował rząd amerykański na błędny, wadliwy rating i w jaki sposób działał, bo przecież jeżeli ktoś wyrządzono komuś szkodę, nie tylko państwu, każdemu z nas, w wyniku upowszechnienia nieprawdziwej informacji, a zwłaszcza gdy ona mogłaby być zweryfikowana, a jeśli nie jest weryfikowalna, to wiadomo, jeżeli ktoś wyrządza szkodę, to za szkodę ponosi się odpowiedzialność odszkodowawczą.
Tak, panie profesorze, proszę się nie przejmować. Chcemy pana profesora słuchać oczywiście i czy te wypowiedzi będą krótsze czy dłuższe, są zawsze bardzo cenne.
Ale poważne pytanie, więc starałem się, jak bardzo, nie bardzo mi się udało krótko odpowiedzieć.
Bardzo dziękuję też za odpowiedź. No z tego, co pan profesor powiedział, to rzeczywiście rodzi się taki obraz tej sytuacji, no nieco bardziej takiego wrażenia, że to jest pewne wrażenie tej agencji ratingowej na temat naszego kraju, a mniej dowodów, prawda, mniej jakiegoś badania, to co pan też podkreślił, no nie dali metodologii, prawda, nie powiedzieli w jaki sposób to było, bo jej nie ma, tak, w jaki sposób oni to badają, czy może popatrzą gdzieś tam na to, co się dzieje, czy co pokażą jakieś media, czy ktoś im podsunie, że tutaj jest o Trybunał walka, czy jest teraz walka o demokrację, cudzysłów ogromny, trzeba tutaj zastosować i no do tego też dochodzi może osłabienie tej wiarygodności tych wszystkich agencji, choćby ze względu na to, że one są opłacane, tak? I że to jest wszystko na zamówienie.
To jest biznes.
Bardzo dziękuję. No skoro mamy już mniej więcej tę kwestię omówioną, czyli jakby jesteśmy uspokojeni, to idziemy teraz do przodu, do tych wszystkich planów, przede wszystkim rządowych, no bo chyba tak to trzeba podkreślić, budżetowych i tak dalej. Zdaniem pana profesora, co jest największym takim wyzwaniem, jeżeli chodzi o te wszystkie plany, które obecny rząd przedstawia w najbliższym roku?
Sądzę, że po pierwsze, my mamy bardzo zły kalendarz polityczny, ponieważ każdy, to przez jesień, gdzie mamy wybory, przypomnę, że przecież to też jest trochę przez przypadek, bo mieliśmy dwa razy w historii skróconą kadencję parlamentu i w związku z tym wybory odbywają się dość późno. i każdy rząd jest skazany na rok w kontynuacji. Tak naprawdę. To jest budżet każdego państwa w sensie nie tylko czysto technicznym przygotowania projektu, ale przygotowania tego wszystkiego, co się nazywa ustawami okołobudżetowymi. Robi się od maja roku poprzedniego. Czyli pierwszy rok zawsze jest kontynuacją nie swojej polityki i to jest wada, bo wyborcy mają prawo oczekiwać zmian, zwłaszcza tych, na które głosowali. A tu się nagle okazuje, że tych zmian jakby trochę z przyczyn kalendarzowych, one zawsze są opóźnione i to oznacza, że zawsze rząd kolejny po wyborach realizuje cudzą politykę, nawet jakby chciał ją zmienić. Ale teraz pytanie, co żeśmy odziedziczyli, bo praktycznie budżet ten sam. Przede wszystkim odziedziczyliśmy coś, co skrzętnie staramy się tak zamiatać pod dywan. To ja rozumiem, że tu pewna zbyt mocne publiczne biczowanie się nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ ono właśnie pokazuje nasze słabości. Ale pamiętajmy, że te nasze słabości dla poważnych analityków nie są czymś obcym. Wiemy, że mamy bardzo taką osłabiającą się, bo to nie chodzi o to, że to się gwałtownie stało, osłabiającą się od bardzo, w zasadzie od 2009 roku i to osłabiającą się rok do roku efektywność fiskalną części dochodowej budżetu. Czyli wiadomo, budżet to są dochody i wydatki i jeżeli słabnie, i to był ten paradoks, kiedy najbardziej słabła, a słaba już od 2009 roku ta część dochodów, myśmy mamy spadki dochodów, to pamiętajmy, nie są one oczywiście dramatyczne w takich, które by można powodować, że realny spadek jest groźny, bo zawsze jest groźny, prawda? Realny, zwłaszcza takim bardzo prostym miernikiem, dość niezgodnie przyjmowanym jako wiarygodny. Udział kasowy wpływów, czyli to, co naprawdę wpłynęło w PKB, no to w tym czasie spadł ten udział w ponad 3%, prawda? Z ponad 17 do niewiele ponad 14. Mówię o budżecie państwa. Dużo, przy czym nie mieliśmy do czynienia z obniżeniem formalnym obciążenia. No bo ktoś mówi, dobrze, zdarzyło się tak, ponieważ ustawodawca obniżał podatki. Niczego nie obniżał, wręcz odwrotnie, nawet podwyższał. Czyli coś się tu złego dzieje. Nie jest to jeszcze stan katastrofy w ogóle, ale tu się dzieje coś złego i tu znowuż trochę mała złośliwość. Kiedy się najbardziej źle działo, a najbardziej się działo w 2009, potem drugi raz był taki bardzo zły rok, 2013, jakoś agencje nie zauważyły skrzętnia. To już można by powiedzieć, wtedy moglibyśmy się bić w piersi, przepraszam, coś się złego dzieje. No, rok 2015 do sukcesu w tej dziedzinie nie należał. Jeszcze nie mamy danych, ale wiemy, nie ma oficjalnych danych, nie mamy, ale sukcesów to jest rok gorszy nominalnie zwracam na to uwagę, realnie to jest oczywistych względów, od też złego roku 2014, czyli mamy regres. No i w takim stanie rzeczy zaczynaliśmy ten rok, prawda? I teraz pytanie. Czy to, co trzeba zrobić, bo co do tego, że to trzeba zrobić, że my mamy naprawić stronę dochodową, nawet wtedy, gdyby nie było takich planów, jak chociażby 500+. Nawet wtedy istnieje potrzeba, bo tu często jest taki trochę taka fałszywa perspektywa. Tylko dlatego trzeba naprawiać stronę dochodową, czyli to, co używają politycy takiego słowa uszczelnienie. Wiadomo, że to jest język polityki. To jest nie ty, to uszczelnienie oznacza coś znacznie bardziej głębszego niż bo w stosunku do potocznego pojmowania tego pojęcia. W wielu przypadkach to trzeba naprawić w taki sposób, że trzeba to stworzyć od nowa, bo no, jak mamy bardzo dziurawy durszlak, a durszlak z natury rzeczy jest dziurawy, to lepiej go jednak wymienić na nowy, niż starać się go łatać tam, gdzie te dziury są zbyt duże. I pytanie jest takie, czy jeżeli musimy to zrobić, bo to żebyśmy nazywali rzeczy po imieniu, nawet jakby nie było tych ważnych programów społecznych, takich, które będą kosztować w sensie fiskalnym, to my to musimy zrobić. Teraz pytanie, kiedy mamy to zrobić? Czy możemy to zrobić już w roku 2016, czyli mówiąc po prostu w biegu? Czy też trzeba czekać roku i dopiero 2017? Tu jesteśmy o różnicę poglądów. Ja akurat zaliczam się do tych, zawsze publicznie to mówiłem wielokrotnie, że to, co się da, trzeba zrobić w tym roku, bo nie wszystko jesteśmy zmuszeni odłożyć. Na przykład niektóre rzeczy jesteśmy zmuszeni odłożyć, na przykład nie zmienia się podatków dochodowych in minus dla obywatela w czasie roku podatkowego. To jest ta zasada niezmieniania podatków dochodowych, bo one są roczne. Więc tu w rzeczy ważne trzeba odłożyć tak, żeby je zrobić na rok 2017. Natomiast jeśli chodzi o takie podatki jak te najważniejsze, podatek od towarów i usług, akcyzę, no i podatek hazardowy, który w sumie jest śmieszną kwotą, bo to jest 1 300 000 000, śmieszną na tle 120 miliardów VAT. Zwróćmy się, no to popatrzmy, to jest 1%. Zresztą bardzo niska efektywność fiskalna opodatkowania dziedziny tak ważnej dla budżetu, jakim jest hazard. No hazard jest po to, żeby dawał nie tylko uciechę hazardzistom, ale przede wszystkim, żeby dawał dochody fiskalne, daje bardzo niskie. To można zrobić w czasie roku i pewnie musimy odbyć jeszcze pewną debatę ekspercką, bo różnica między ekspertami a politykami jest taka. Politycy mają decydować. Bez nich tu się nic nie zrobi. Jeżeli oni nie będą chcieli tego zrobić, to nie zrobią i eksperci mogą sobie długo gadać. Jest wola, to jest bardzo ważne. Więc ta wola pojawiła się w trakcie kampanii, wola naprawy systemu. Przecież przeciwnicy polityczni mówili, że jest wszystko w porządku, prawda? Że właśnie to jest dobre. Jest wola. Teraz muszą się eksperci przedstawić takie rozwiązania zaakceptowane przez polityków, które dadzą efekt, prawda? Które dadzą efekt w postaci pieniędzy. Jestem przekonany, że takie ważne daty, to wszystko ma swoją taką wiedzę trochę ukrytą. Robi się takie zmiany 1 kwietnia, nie dlatego, że to jest prima aprilis, tylko dlatego, że minął pierwszy kwartał. Drugą to jest 1 lipca, tak, w połowie roku. Bo chodzi o to, żeby to już weszło w życie, czyli musi być uchwalone wcześniej, żeby weszło w życie. Raczej takich rzeczy nie robi się jesienią, czyli mamy takie dwie daty, 1 kwietnia albo 1 lipca. Musimy to zrobić i tu trzeba raczej polityków bardzo uwikłanych w spór, na przykład ta informacja, którą wysłała, ta zła informacja, w jakimś sensie nieprzyjazna, użyjmy takiego słowa, trochę jakby wybiła trochę polityków z tropu. Nie bardzo wiedzieli, że mogli, nie bardzo wiedzieli, jak zareagować. To też jest jakaś wiedza i trzeba się, to ma spętać nas, prawda? Czyli mamy być osłabieni tego rodzaju informacjami. To jest gra, twarda gra, brutalna gra. Biznes wielki to są wielkie, trudne i często bezwzględne operacje, o których się ostatni dowiaduje ten, kto jest ich ofiarą. To trzeba też pomóc stworzyć te rozwiązania, które politycy potem, no jeśli uwierzą w ich sens i odważą się, odwaga jest tutaj po ich niezbędnym przywilejem albo wadą, żeby ją zastosowali. W dodatku musi im się to udać, prawda? Czyli trzeba im podsunąć to, przekonać ich do tego, co nie będzie przyczyną kolejnych trudnych momentów. Ale wiadomo, sukces ma raczej wrogów niż przyjaciół.
Tak, panie profesorze, to też cieszę się, że pan te słowa wypowiedział, jakby rozdzielając te kwestie ekonomiczne od politycznych. Wiadomo, że to się łączy ze sobą, bo bez polityków, tak jak pan wspomniał, nic się nie da zrobić. Natomiast kwestie eksperckie, eksperci wiedzą swoje i oni wiedzą lepiej czasem, przeważnie lepiej niż politycy, którzy pewne rzeczy chcieliby być może dać z dobrego serca, czy spełniając obietnice wyborcze. Natomiast to jest też ciekawa sprawa, że rzeczywiście odziedziczamy, jeżeli chodzi o rząd nowy, odziedziczamy coś. Ten stary rząd często, no też może specjalnie, przewidując pewne rzeczy, zostawia takie niedobre plany czy niedobre założenia budżetowe. A później, dzisiaj mamy tego dowód też, a później jest bardzo skrupulatny w rozliczaniu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2 miesięcy praktycznie działa, funkcjonuje, a już są pytania, już się pojawiają kwestie, dlaczego tego nie ma, dlaczego tego nie ma, dlaczego w ten sposób to nie jest realizowane, a przecież były obietnice. Natomiast ja chciałbym zapytać, w jaki sposób, czy jak bardzo konkretnie można dokonać zmian w budżecie, czy tylko przez poprawki, czy wręcz przez stanowienie nowego prawa. Czy poprawki budżetowe wystarczą, czy trzeba coś w prawie zmieniać, by te sytuacje, tak jak pan profesor, czy to w tym roku, który rozpoczęliśmy, czy dopiero w następnym jakoś porządkować?
Oczywiście. Wiemy, że przecież finanse publiczne to z samej nazwy są sferą regulacji publicznej, prawa publicznego. Stąd też, żeby uzyskać lepszy efekt, a ten lepszy efekt to jest po prostu większe dochody, bo wydatki są, no dzielą się na tak zwane twarde, które trzeba z mocy prawa wypłacać i te, które, na które mamy wpływ, to znaczy na które można zmniejszyć bez stanowienia prawa, ale przecież one nie decydują o tym. Decydują te tak zwane wydatki sztywne, tak jak i dochody budżetowe. To nie jest kwestia tylko albo nawet głównie działań władzy, tych działań wykonawczych, tylko przede wszystkim prawa, no bo podatki płaci się dlatego, że ktoś jest do tego zobowiązany. Jeśli nie jest zobowiązany, to on płacić nic nie będzie. Stąd też to, że trzeba nastawić się na to, że my musimy jako kraj, i tu już nie ma polityki, w tym momencie można powiedzieć, mamy dobro publiczne, musimy stworzyć, odbudować, w wielu przypadkach używajmy tego słowa, odbudować te regulacje prawne, stworzyć je na nowo, aby były po pierwsze efektywne, bo to jest, tu się w tej dziedzinie można mierzyć skutek. Skutek tym, są pieniądze duże, małe, większe, to jest mierzalne. Czyli w tej dziedzinie można dokonać ocen tego rodzaju, czy te działania na przykład sprzyjają na przykład zmniejszeniu deficytu budżetowego. I na czym polega paradoks? Wracam jeszcze raz do pierwszego naszego tematu. Przecież rząd zapowiedział zwiększenie ściągalności, naprawę systemu fiskalnego. Ma projekty, które przedstawił. I te projekty zwiększają dochody budżetowe. Co oznacza zmniejszenie deficytu, zmniejszenie popytu na co? Na pożyczki, a to oznacza zmniejszenie długu publicznego, czyli jakbym według najbardziej podstawowego i wcale nie wymagającego przygotowania stricte profesjonalnego abecadła, to właśnie to powinno zwiększyć naszą wiarygodność, a nie obniżyć. I oczywiście trzeba pamiętać o pewnej zależności. Ja wiem, że to jest... No właśnie zastanówmy się nad tym, czy jeżeli nas krytykują, to robimy to, jak to należy oceniać. Jest taka stara, bardzo ważna mądrość polityczna, że kiedyś to mówiono władcom, strzeż się pochlebców, prawda? Strzeż się pochlebców. To jest, ta mądrość jest również współczesna. Jeżeli krytykują nas ci, którzy nie są zainteresowani naszym sukcesem, a niewielu jest zainteresowanych naszym sukcesem. Jeżeli oni posuwają się często do bardzo agresywnej krytyki, to chyba robimy coś dobrego. Dlaczego? Bo jeżeli byśmy robili coś złego dla siebie, a tu jest bardzo proste, albo ktoś zarobi, albo my zarobimy jako państwo. Tu nie ma trzeciej, tertium non datur. Jeżeli jesteśmy, w ogóle niektórzy twierdzą, że warto słuchać wyłącznie krytyki, nawet tej w złej wierze, tej krytyki tendencyjnej, tej nieobiektywnej, nieuczciwej. Dlaczego? Bo ona nam pokazuje, że to, co robimy, jest nie jest w interesie tych, którzy nas krytykują, a tu chodzi o interesy, żadnych złudzeń. Albo my będziemy... Pamiętajmy, o jakiej kwocie warto uświadomić sobie. Roczne transfery z Polski, czyli to, co wytwarzamy, a stajemy się o to biedniejsi, bo ponieważ te pieniądze z Polski wypływają. To jest 80 miliardów złotych. Dla porównania dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, czyli trzeciego podatku, czyli spółki, wszystkie banki, to dochody budżetu państwa, bo jeszcze są udziały samorządu, to jest 24 miliardy, a tu wypływa 80. Czy to jest opodatkowane? Bo ktoś mówi, no dobrze, no jest, no tak jest, wypływa to zgodnie z prawem. To jest jakby jeszcze odrębne pytanie, czy, ale nie o tym dyskutujemy. Zakładamy ceteris paribus, że to wypływa zgodnie z prawem. Czy jeżeli byśmy od tego wzięli tylko tyle, co bierzemy od każdego emeryta, tylko tyle, nic więcej od tego, czyli to, co każdy emeryt płaci, podstawową stawkę podatku dochodowego, to łatwo policzyć, że to już jest kilkanaście miliardów. Czy to jest opodatkowane? Zapewniam, że w dużej części, w większości nie jest. Czyli gra jest o co? O pieniądze, prawda? Jeżeli ktoś krytykuje zamierzenia zwiększające dochody państwa, czyli siłę państwa, jego siłę ekonomiczną, czyli mniejsze zapotrzebowanie tego państwa na pieniądz pożyczany, w tym na rynkach międzynarodowych, to powinno to zwiększyć nasz rating, a nie obniżyć. Czyli coś nam się tu nie zgadza. Czy rząd to robi? Już zaczął, prawda? Jeszcze trudno powiedzieć, czy ma efekty, ale na pewno jest wola i początek działań w tym zakresie.
Też ktoś wspomniał ostatnio, pani premier bodajże, że państwo jest no, w takim stanie, że trzeba naprawdę wielu, wielu miesięcy czy lat, żeby było widać efekty. To, co pan profesor też podkreślił, że nie od razu będzie widać. Wiadomo, że można rzucić hasło, teraz robimy to, czy będzie to, czy jest już zrobione to, czy nawet ustawa jakaś konkretna już jest podjęta, uchwalona, ale owoce, efekty, no to jest dopiero jakiś czas konkretny. Ja też chciałbym pana profesora o takie może już konkretniejsze sprawy. Też nawiązywał pan do tych emerytów tak zwanych zwykłych, w cudzysłowie kowalskich, którzy sobie żyją. W jaki sposób ta kwestia wieku emerytalnego, bo to też jest taka sztandarowy plan nowego rządu. No i oczywiście też można by byłoby powiedzieć sztandarowa krytyka, która ze strony opozycji i nie tylko odzywa się w tej kwestii, że to jest niewykonalne. Co pan profesor powiedziałby no, takim przeciętnym ludziom, którzy może są już na emeryturze, a może do tego wieku emerytalnego zmierzają? W jaki sposób to wpłynie na ich życie i czy coś zmieni się, że ta emerytura będzie rzeczywiście dużo, dużo niższa?
Dyskusja wokół tego problemu, ja w niej uczestniczyłem, w zasadzie od samego początku, proszę, pozwolę sobie przypomnieć z pewną nutą ironii, kiedy na początku to padały jakieś kwoty, na początku, że to będzie kosztować budżet, tam taka była licytacja, nawet doszło do 400 miliardów złotych, pamiętam, że najpierw było 80, potem było 120, potem 180, 250 jeszcze było po drodze, bo to jak chyba, nie wiem kto, ale starano się nas zaszokować kwotami, które tu są. No i pamiętam, że ileś razy miałem okazję spierać się z tymi, którzy operowali tymi kwotami, zresztą pytając się ich, powiedzcie jak to liczycie, prawda, i w jakiej perspektywie. Jak wiemy, potem już zaczęto tak trochę zwijać żagle, że to nie, że to jest perspektywa 2030 roku, że to nie jest... I zgodziliśmy się co do tego, chociaż niechętnie, że wszelki okres najbliższy, czyli okres, w którym my operujemy, żebyśmy sobie złudzeń nie tworzyli, my operujemy w okresie 4-8 lat, to są granice naszej wyobraźni, które w ogóle jesteśmy w stanie operować wiarygodnie albo z pewną dozą wiarygodności, no to w ogóle nie te kwoty. Ja przypomnę dwie wielkości. Emerytury to są w ogóle finansowane nie z budżetu, prawda? Więc jeśli ktoś mówi, że to z budżetu trzeba wyłożyć te pieniądze, no to typowa narracja tak zwana wroga, prawda? Ale już nie krytyka, tylko wroga, żeby nie powiedzieć, jak to mówią ludzie młodzi ściema. Dokładamy do tego. Dokładamy. Tak, nasz system emerytalny od lat wymaga dofinansowania. System emerytalny rolniczy w ogóle jest z dotacji tak naprawdę. Ten tak zwany KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tam jest Fundusz Emerytalno-Rentowy. Kasa to jest podmiot, a fundusz to jest tego, dokładamy, to jest 11 miliardów złotych. To się niewiele zmienia zresztą. Mniej więcej ciągle tyle samo, tam około 17 miliardów wypłacamy z budżetu i to jest dotacja. I jest jeszcze dotacja do tego tak zwanego FUS-u, czyli ZUS-u. ZUS to jest instytucja, a fundusz się nazywa Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Jego jest ogromny, jest nieporównywalnie większy, ale on się finansuje ze składek, natomiast trzeba do niego saldo ujemne pokryć. To w zeszłym roku 43 miliardy niecałe, mniej niż 43 miliardy trzeba było dopłacić. W tym roku będzie niewiele więcej i wraz ze skróceniem wieku emerytalnego wcale ta dotacja nie będzie w sposób istotny rosła i też się zgodziliśmy, że ani w ciągu 4 lat, czyli w tej kadencji Sejmu, czyli jeśli chodzi o skutek fiskalny, czyli zwiększenia naszych wydatków, to ten szacunek, który jest w projekcie pana prezydenta, że to w sumie może przez 4 lata kosztować 40 miliardów złotych, czyli mniej więcej 30, to jest te przyrosty dopłat, reszta to są tak zwane tam szczegóły, mniejsza o to, nie chcę o tym powiedzieć. Tak, to jest bardzo, nie jest to nawet ostrożne, to jest nawet dość pesymistyczne, pewnie będzie nawet trochę mniej. No 40 miliardów liczone przez 4, czyli skutek średnioroczny 10 miliardów, to nie są kwoty, które by, biorąc pod uwagę wielkość wpływów ze składek na ubezpieczenie społeczne plus ta 40-miliardowa dotacja, to nie są kwoty, które naszym budżetem czy w ogóle naszymi finansami publicznymi są w stanie wstrząsnąć. Kiedy już przechodzimy na prognozy roku 2032, no to zgódźmy się, możemy mi się różnić i tam można malować w czarnych barwach różne katastrofy, tylko zgódźmy się, to jest narracja, a nie dyskusja o rzeczywistym problemie, bo po drodze jeszcze będzie parę dziesięcioleci, w których trzeba będzie, a zwłaszcza to następne, czyli trzecie, którym być może zdarzą się inne czynniki, które nie bierzemy pod uwagę. Wiadomo, te prognozy były zbudowane na bardzo złej prognozie demograficznej, takim wymieraniu nas, czy że będziemy dalej tak samym szybciej tempie wymierać, a młodzież będzie w dalszym ciągu uciekać. Jeżeli tu się coś zmieni, a różne rzeczy się, świat nas zaskoczy, nie raz już nas zaskakuje, prawda? Już wiem, że te prognozy sprzed 3 lat są nic nie warte, więc wiemy, że przepraszam, nie odbiegajmy tak w przyszłość. Oczywiście trzeba o tym dyskutować, tylko za wiele zmiennych jest, abyśmy mogli czuć się przekonani, będąc pesymistami i optymistami. Więc wróćmy na ziemię, spójrzmy na to z perspektywy. Problem jest, jak wiemy, nie tylko zobowiązań wobec obywateli. No bo przecież jeżeli ktoś przedstawia propozycję przywrócenia, nie skrócenia, pamiętajmy, przywrócenia, on jeszcze nie został wydłużony, on dopiero zaczął być wydłużany, przywrócenia status quo ante, tak ładnie po łacinie to się nazywa, no i obywatele za tym się opowiedzieli, no to przepraszam bardzo, szanujmy pogląd obywateli. Na tym polega pomysł na demokrację, że nie wyczuwamy poglądów obywateli, tylko się pytamy ich i oni w formalnych procedurach. Czyli po pierwsze szanujmy głos obywateli, a my sobie jako Polacy demokrację może niekoniecznie szanujemy, ale my sobie nie bardzo wyobrażamy Polski niedemokratyczny. To jest dla nas ważne. Nie wszystkie kraje są takie i nie zawsze obywatele są mają tego postawy. Sąc o czym, szacunek dla obywatela jest rzeczą świętą, ponieważ to jest to słowo, ta umowa, pacta sunt servanda, którą trzeba dotrzymać. Ale jest jeszcze inny wątek. Wątek o charakterze, nazwijmy to historycznym. Historycznym i no nie boję się tego słowa, bo historycznie mamy problem taki, czy lepiej jest wydłużać wiek emerytalny i liczyć, że w tym znajdziemy oszczędności, bo przecież to jest szukanie oszczędności, oczywiście oszczędności w bardzo odległej perspektywie, Czyli, a zarazem mamy to tak zwane zastąpienie. Nazywa się, dlaczego tak, to jest okropne słowo, ale co ono tłumaczy. Ilość miejsc pracy oczywiście jest zmienna, natomiast wiemy, że efekt fiskalny uzyskuje się w ten sposób, że przychodzą do pracy nowe pokolenia, z reguły gorzej wynagradzane. Nawet jak niekoniecznie tak źle, jak jest u nas, ale zawsze gorzej wynagradzane, ale znacznie bardziej dynamiczne, chętne do pracy, czyli mamy do czynienia, czyli młode pokolenie wchodzące na rynek pracy tworzy PKB, tworzy dochody, tworzy składki. No i pytanie historyczne. Czy my mamy powiedzieć teraz, kiedy mamy ucieczkę pokolenia kolejnego, wielkiego, największe wychodźstwo w historii naszej w 1050-leciu, prawda? Największe. Kiedy mamy ludzi uciekających pokoleniem. Może nigdy świat nie był tak otwarty, ale jednak fakt pozostaje faktem. Czy my możemy powiedzieć tym ludziom, nie, mamy petryfikować, utrwalać stan rzeczy. Dla was miejsce się znajdzie, albo będzie ono, jak się znajdzie. Natomiast nie nastawiamy się na utrzymanie status quo, a nie na tworzenie tych wszystkich zachęt. W każdym tego świat się składa z tysięcy szczegółów, czyli miejsc pracy dla ludzi młodych. Jeżeli teraz popełnimy ten błąd, a już go popełniamy, nazywajmy rzeczy po imieniu, myśmy już go popełnili, i teraz powiemy, że my młodemu pokoleniu, temu, które ucieka z naszego kraju, które nie wierzy w sens, szukając innego miejsca w świecie, i powiemy, nie, my robimy w istocie pasywnie, dostosowujemy się do tej rzeczywistości. Pamiętajmy, każdy ma swój rozum, a w demokracji opinia obywatela jest tak samo ważna jak opinia polityka, jeżeli oni mają, a w dodatku jeszcze obywatele, jeżeli mają tę samą opinię, mogą mieć większość i wtedy mają rację. Ich zdanie jest wiążące. Więc sądzę, że my musimy ten problem postawić w ten sposób. Co jest dominantą naszego działania? Czy to, że zgadzamy się z rzeczywistością? Czy z tym ucieczką młodego pokolenia i wydłużaniem wieku emerytalnego i w tym poszukiwaniu rozwiązania, nie wiem czy rozwiązania, ale jakby ucieczki od problemu, czy mówimy tak, trzeba nam szukać pracy dla ludzi młodych, bo oni mają zarobić na siebie i na tych, którzy już nie pracują. Chyba to ważniejsze i mądrzejsze. No i chyba tak żeśmy wybrali. No chyba tak, ja tak odczytuję wynik wyborów i pierwszych i drugich, bo to przecież było stanowisko pana prezydenta Dudy.
Tak, dokładnie. Tylko to jest ten proces długotrwały i trzeba cierpliwości i takiej, no też wiary, to co pan profesor podkreślił, wiary w to, że to jest coś bardziej stabilnego, prawda? Nie takie doraźne tylko działanie za zaspokajanie pewnych potrzeb, czy nawet jakichś tam propagandowych, rzucanych haseł, obietnic, ale raczej program wraz z miejscami pracy, z kwestią troski, dbałości o rodzinę, o tym sobie będziemy jeszcze mówić, choćby o tym programie Rodzina 500+. Natomiast teraz, jeżeli pan profesor pozwoli, chcielibyśmy zaprosić naszych widzów do czynnego udziału, jak to zwykle czynimy. Przypomnę, że rozmawiamy sobie o prognozach ekonomicznych dla Polski. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, dla widzów z Polski Południowej 56 657 0012, dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 657 0014 i dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600-400. Panie profesorze, skoro już temat wywołałem, to też poprosiłbym o kilka takich konkretnych sugestii, uwag, czy opinie pana profesora o tym programie Rodzina 500+, bo podnosi się bardzo dużo krzyku, jeżeli chodzi o ten program, szczególnie w kwestii niewydolności finansowej państwa, że państwo nie stać na to, by dawać 500 zł od drugiego dziecka. W przypadku pierwszego tam będzie ten próg ekonomiczny, próg dochodowy. Czy to są rzeczywiście prawdziwe te krzyki? Czy one mają podstawę? Czy one mają jakiś wymiar taki rzeczywistej troski o człowieka, czy to są też takie
demagogiczne krzyki? Czy część tej tak zwanej jałowej narracji? Niestety dużej części tak. Ja miałem okazję od samego początku, kiedy powstawały tu na ten temat koncepcje, projekty, w tym uczestniczyć. Nie jest to przecież żadna tajemnica, oczywiście w roli eksperta, niedecyzyjnej. Sądzę, że trzeba się tak spojrzeć bardzo, bardzo, bardzo tak z bliska na dylemat, przed którym stoimy. Dylemat jest tego rodzaju, że zawsze to ci biedni, stąd jest słowo proletariat, prawda? To są ci, którzy mają tylko dzieci, prawda? Proles. I zawsze ta, okropne słowa, ale już używane, dzietność, jest charakterystyczna dla ludzi o niższym poziomie dochodów, nawet bardzo niskim. I przecież to był ten wielki wkład polskiej wsi, biednej polskiej wsi, w XIX, tej powłaszczeniowej, wtedy wsi, a potem w Polsce po 1944 roku wsi biednej, w sumie biednej, czasami głodnej, bardzo, która potrafiła odbudować nasz demograficznie, polskość tak ze wsi się wywodzi, nie wstydźmy się z tego, tam przetrwała i tam przetrwało to, co umarło w innych światach, a tamci ludzie się z tym, Polacy ze wsi stali się Polakami i przyjęli również, co było bardzo jedynym faktem historycznym, polską tradycję szlachecką, prawda? Jest to jeden z wielkich paradoksów, wydawałoby się niewytłumaczalnych. Czyli i to zaczęło słabnąć. To jest problem w Polsce, że my mamy słabnącą dzietność również w tych grupach o niskich dochodach, gdzie ona ciągle jest lepsza, ale tam jest i tam bariera dochodów jest bezsporna. Po prostu bariera biedy, która jest wśród nas i to, że państwa, które już od dawna borykają się z tym problemem, żeby jeszcze nazwać rzeczy po imieniu, państwa starej Europy od dawna stosują tego rodzaju programy. Od dawna dopłaca się do wychowania dzieci wśród tych, którzy właśnie mają dzieci więcej. Czyli to, że problem, że ludzie, którzy odważyli się, bo pamiętajmy, to też jest to jest odwaga. Odwaga, zwłaszcza gdy się jest niezbyt bogatym, odwaga jest mieć dzieci. Kiedyś rozumowaliśmy to jako pewien obowiązek. Pamiętajmy, że tu też się zmieniają postawy i nawet ktoś użył takiego określenia, że najgroźniejsza jest koncepcja 2-2 plus 1. Dwoje małżonków, dwa samochody i jedno dziecko, prawda, że to jest najgroźniejsza. To jest bardzo fajna, taka dość lapidarny obraz dylematów tych, którzy wybierają taki świat, czyli ten świat zwijania się demograficznego. My musimy mieć, na to my nie mamy wyjścia, my nie mamy w ogóle innego pomysłu, żeby pomóc tym, którzy będą chcieli mieć dzieci, mają dzieci, i chcą widzieć perspektywę demograficzną, czyli perspektywę w miarę godnego życia, nie biednego, tylko godnego, wcale nie zasobnego, żebyśmy sobie nie tworzyli złudzeń, ale jednak godnego życia. W końcu to są ci, którzy nas kiedyś tu zastąpią, prawda? Pamiętajmy, o kim mówimy. Jeżeli oni będą, wyrosną z tej dziatwy, jak to się kiedyś pięknie mówiło, nasi obywatele, którzy będą widzieć w swoim państwie tych, którzy otoczyli opieką. To jest bardzo ważne. To jest nasz stosunek do państwa i stosunek tych ludzi, którzy będąc dziećmi, świetnie będą rozumieć i na początku poprzez oceny i świadomość swoich rodziców, a potem sami zrozumieją, że państwo upomniało się o ich los. To jest bardzo ważne, czyli poczucie wspólnoty, którą mamy trochę z nią już kłopot. I trzeba mieć na to pieniądze. Oczywiście, że trzeba mieć na to pieniądze. To nie ma złudzeń. Te pieniądze, zaskoczę, są. Są tylko utracone. To jest właśnie ten nasz problem, że my mamy te pieniądze utracone. To jest ten grzech, który popełniliśmy jako zbiorowość przez te ostatnie 8 lat. To, że akurat to się składa na 8 lat poprzednich rządów, tak poprzedniej jakoś formacji, to można by powiedzieć, to nie ma znaczenia w tym momencie. To nie ma znaczenia. To, że było to zaniechanie, wiemy. Wielokrotnie sam o tym pisałem i tak naprawdę nikt nie zakwestionował moich ocen. Je odrzucano, no bo nie chciano ich z nimi podejmować polemiki. Potem się już jakoś weszły do obiegu publicznego. My popsuliśmy nasz system podatkowy, który stał się bardzo wrogi dla zwykłych uczciwych, dla wielu uczciwych stał się wrogi i obcy, tak jak państwo nasze stało się obce, i bardzo przyjazny dla nieuczciwych. To jest coś złego. To jest bardzo coś złego. I tam pieniądze straciliśmy nie wśród tych biednych, którzy płacą, klną, płaczą i płacą, tylko wśród tych, którzy właśnie potrafią uchylać się od podatków. Tam są te pieniądze. Ile tracimy rocznie? Mój Boże. Najostrożniejsze szacunki to jest ponad 35 miliardów złotych. Najostrożniejsze, tak zwane bezsporne. Jeżeli byśmy zsumowali ze wszystkich podatków średnią kwotę utraconych rocznie dochodów, a to są trzy podatki ważne, gdzie to liczone jest, są spory co do metodologii, ale liczymy, czyli podatek od towarów i usług, akcyza, to są te dwa najważniejsze, plus podatek dochodowy od osób prawnych, to roczne bezwzględnie utracone dochody budżetowe przekraczają 45. Mówię, nie w te kwotach średnich, czyli nie w górnych granicach szacunku. 45 miliardów złotych. A ile nam potrzeba na ten program? Na ten program potrzeba średnio, myśmy liczyli, to znaczy ja z tymi szacunkami 22-miliardowymi to się tak nie do końca zgadzam, mnie trochę to inaczej wychodzi, ale nawet dobrze, nie będziemy się kłócić o miliard złotych, czy nawet o półtora, chociaż kwota duża. Jeżeli mówimy o między 20,5, a dokładnie 22,5, to na razie jest dopiero połowa utraconych dochodów. Czyli wystarczyłoby w połowie
odzyskać,
to mamy ten program. I te pieniądze nas wzbogacą. Na czym polega różnica między stanem tym obecnym, a tamtym? Te pieniądze wydadzą ludzie na swoje życie, na towary. Ja wiem, że są pewne zarzuty, że to będzie niekontrolowalne, że gotówka dana do ręki nie zawsze trafi, nie zaspokoi. Dobra, gadajmy o szczegółach. Ja wiem, że politycy, to już jest jakby problem polityczny, ale już ekspercki. Czy naprawdę zawsze to musi być tylko gotówka, czy to może być tak zwany sterowany wydatek? Chodzi o to, żeby były zaspokojone te potrzeby, ale cokolwiek tu się zdarzy, to nas wzbogaci, bo dzięki temu te pieniądze będą wydawane tutaj, jeżeli nie popełnimy błędów, bo wiemy, że w Wielkiej Brytanii zdarzyło się tak, że wypłacano zasiłki imigrantom, które to zasiłki zaczęły wypływać za granicę i wracać do państw, tam do rodzin. Też jakaś prawda, czyli można to zrobić lepiej czy gorzej. Przychylmy się, zróbmy to dobrze.
Myślę, że do szczegółów jeszcze przejdziemy, czy to w tej części, czy w radiowej tylko. A teraz odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Niech będzie Pan Chrystus. Witam ojca, witam pana profesora. No głównie mam pytanie do pana profesora. Panie profesorze, tutaj mnie...
imię swoje. Halo? Tak, tak. Jak pan ma na imię?
Kazimierz.
Witamy serdecznie. Proszę bardzo.
Przede wszystkim mam pytanie do pana profesora. Po prostu mam nurtujące pytanie, mianowicie kiedy ten dług publiczny będzie spadał, czyli po prostu ten galopujący zegar, który każdego dnia naliczy nam jakieś tam pieniądze, kiedy my Polacy mamy możliwość z tego się wyzwolić? No to by było takie główne pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Odpowiem. Myśmy niestety jako państwo zwiększyli swój dług w ciągu tego dziesięciolecia o 100%. Wtedy nie obniżono nam ratingów. Znowuż tak złośliwie trochę wracam do wiarygodności tego rodzaju ocen. Tak, o 100%. Czyli dług zwiększył się, w zasadzie zależy od sposobu liczenia, ale na pewno o drugie tyle wzrósł. I żeby on oczywiście w tym stanie rzeczy, który go dziedziczyliśmy, on będzie rósł. Chodzi o to, czy on będzie rósł szybciej, czy nie będzie, czy będzie się stabilizował, bo jak wiemy, nominalnie to będzie rósł. Natomiast czy on będzie rósł w takim tempie, jak rósł ostatnio, przez poprzednie lata, czyli w sposób groźny, co w dużej części złagodzono takimi zabiegami, oględnie mówiąc, dość pozornymi. Bo w duża część istota zredukowania to jest taki stosunek wielkości długu publicznego do PKB, to są takie pewne wskaźniki istotne. Likwidowano to poprzez tak zwaną przejęcie aktywów OFE, prawda, które są, no więc to są też, zgódźmy się, również ta dziedzina ma takie swoje sztuczki, zresztą często ich jest więcej niż rzetelnych działań. To też tak świat nasz wygląda i nie tylko my, a może nawet my dużo rzadziej niż ci potężni stosujemy je. I pierwszym odpowiedź jest tak, bo wydaje się to wszystko jakieś skomplikowane, a to jest bardzo wbrew pozorom banalna. Mamy nie zwiększać naszego deficytu budżetowego, czyli mamy dążyć do tego, aby co rok nie pożyczać więcej pieniędzy, bo pożyczamy. Prawda? Deficyt to są tak naprawdę wydatki sfinansowane ze źródeł zwrotnych, prawda? A reszta jest sfinansowana z źródeł, to są zwane przychody i dochody. To są tak zwane przychody. Czyli po prostu mamy mieć więcej pieniędzy, tych niepożyczonych. Padła ta kwota 40 miliardów. Utracona kwota jest większa niż nasz deficyt. Czyli jakbyśmy nie stracili tych pieniędzy. Mówi się, że jakby o 3% nie spadły nasze dochody, udział podatków w PKB o te 3%, bo rzeczywiście o tyle spadły, z tych ponad 17 do nieco ponad 14. Procent PKB to jest ponad 16 miliardów złotych, też bardzo łatwo policzyć. Kwoty się nam dziwnie zgadzają, że mamy do czynienia również z kwotą właśnie przekraczającą w tym, czyli w tej rządzie, rząd wielkości między 45 do 50 miliardów złotych. Czyli moglibyśmy się nie zadłużać, gdybyśmy mieli zamknięty na zero, czyli niedeficytowy budżet państwa. Pamiętajmy, że jest jeszcze problem, jest nieco bardziej, ma tak zwane drugie dno. My mamy dług publiczny, obejmuje również dług samorządu terytorialnego. To jest też przecież odrębna struktura ustrojowa, gdzie tak nie do końca nad tym, on nie jest oczywiście nie ta skala, nie bardzo nad tym panujemy. Mówiąc po prostu, odpowiadając panu Kazimierzowi, panie Kazimierzu, może to, co powiem, nie jest zbyt popularne, ale dobrze rządzone państwo to jest państwo, gdzie się płaci podatki i wszyscy je płacą, jak będziemy je uczciwie płacić, a prawo nie będzie niemądre, żeby użyć słów najbardziej oględnych, pozwalające na uchylanie się tym, którzy się chcą i umieją uchylać, to nie musimy się zadłużać. Nam starczy naszych pieniędzy, bylebyśmy, jak ktoś ładnie powiedział, do podstawowych obowiązków w czasach pokoju i normalnych czasach, jesteśmy jak najbardziej w normalnych czasach, należą nasze obowiązki jako podatnika. Jeżeli wszyscy będziemy je wykonywać w miarę przyzwoicie, wcale nie musimy się zadłużać, ba, możemy nawet zmniejszać nasz dług. Stać nas na to, te pieniądze są, tylko nie bardzo umiemy spowodować, żeby znalazły się w budżecie. Dlatego etos podatnika, oczywiście dla mnie w mojej dziedzinie, no podstawowy, bez etyki podatkowej, bez tego, że przyzwoitym jest być podatnikiem, a nie tak jak niekiedy się mówi, frajer tylko płaci podatki. Nie, przyzwoitym jest. To jest właśnie ta postawa, ale oczekujmy od wszystkich, żeby ta postawa była taka sama, bo uczciwość pozwala oczekiwać od innych tych samych postaw.
Myślę, że nie pójdę za daleko, kiedy powiem, że to też wynika z pewnej miłości do ojczyzny, prawda? Do przywiązania do państwa. Mamy kolejnego słuchacza. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Cześć Boże, Henryk z Podłowicza.
Cześć Boże, witamy.
Ja może zacznę od tego, że moich rodziców, sąsiadami i dziadków byli Niemcy. I w roku 70, kiedy tej sąsiadki, mamy koleżanki, syn został wicekanclerzem, przyjechał tutaj do Warszawy z nieoficjalną wizytą, a ta mamy koleżanka odwiedziła mamę w naszej wsi. No i rozmawiały ze sobą i mama mówiła, że, bo ja wtedy miałem gospodarstwo i rodzice mieli gospodarstwo, że płacimy KRUS. Więc mamy koleżanka spytała się, co to jest KRUS? Mama mówi, że to jest składka na rolnicze ubezpieczenie na emerytalne. Ona była tym zdziwiona. No, spyta się, a podatku to wy nie płacicie? Mama mówi, oczywiście i syn płaci i my płacimy. Ona mówi, no jak to? Pierwszy raz słyszę, że jakiś KRUS. Oni też byli rolnikami, mieli 5 hektarów ziemi tam w Niemczech. I oni już wtedy, ona była na emeryturze, natomiast mama jeszcze z ojcem pracowali i płacili tutaj KRUS. I ona była tym zdziwiona, że oni płacą podatki i później z tych podatków dostają emeryturę. I emerytura u nich nie jest zależna od tego, ile kto zarabia, tylko jaką wykonuje pracę. U nas się mówi, że do rolnictwa się dokłada do KRUS-u tyle pieniędzy. U nich po prostu... Tak jak wynikało, to oni, u nich rolnicy, ci mali rolnicy, takie małe gospodarstwo 5-hektarowe, to w 100% jest pokrywana emerytury i polega to na tym, że rolnik nie dostaje emerytury tylko za to, że pracował w rolnictwie. Natomiast jeżeli na przykład sprzeda ziemię, dostaje 50% jeszcze dodatkowo. Jeżeli sprzeda budynki, dostaje jeszcze do jakichś tam dodatek. Także te emerytury rolników, chociaż zarobki oni mieli małe, natomiast później ta emerytura jest bardzo wysoka dla rolników. Natomiast u nas w Polsce, ja byłem dwuzawodowcem, pracowałem w zakładach, tam płaciłem ZUS przez 10 lat i w rolnictwie pracowałem 35 lat. I ja otrzymuję emeryturę 1000 zł z KRUS-u, natomiast z ZUS-u dostaję tylko 70 zł. Dlatego, że się urodziłem przed 1 stycznia 1949 roku. Natomiast ci, którzy urodzili się po tej dacie, już otrzymują za te lata, które pracowali w ZUS-ie, bo to jest inna składka i w KRUS-ie inna. Dlatego właśnie tu w Polsce się krzywdzi ludzi, którzy pracowali ponad siły, tak jak ja to pracowałem. Jeżeli się liczy ten okres, kiedy pracowałem w gospodarstwie, w ogóle nie byłem ubezpieczony, pomagałem rodzicom, to ja pracowałem ponad 50 lat. Natomiast mam emeryturę taką, że Boże zachowaj, są ludzie, którzy pracowali po 20 lat i mają emeryturę drugie tyle większą. I to jest właśnie taka niesprawiedliwość. A przecież człowiek, który pobiera emeryturę, to on te pieniądze tu wydaje w Polsce. I z tych pieniędzy po prostu ci, którzy na przykład mu coś sprzedają, płacą podatki i to wraca do budżetu państwa. I wypłacanie emerytur to napędza gospodarkę, no bo tak właśnie tłumaczyła ta koleżanka mojej mamy. Dziękuję.
Dziękuję panie Henryku. Pan profesor?
Powiem tak. Ta konkluzja, która wydawałoby się... Znaczy, tak prosta konkluzja, która wydawałoby się jest odległa od całego wywodu, który mieliśmy okazję słyszeć, jest wbrew pozorom czymś bardzo czytelnym. My to dobrze rozumiemy i sądzę, że i pan, i my tu siedzący po tej stronie, nie mamy wątpliwości co do tego, że tak jak ci biedni ludzie, tak, biedni, którzy otrzymają wsparcie w przypadku wychowywania dzieci, to te pieniądze wydadzą na towary, które nas wzbogacą, to jest paradoks, wzbogacają ich i nas wszystkich, i nas jako państwo, i nas jako innych obywateli. To problem emerytury jest jeszcze bardziej czytelny i tu ta zależność polegająca na tym, że emeryt to jest ten bardzo racjonalny konsument. To jest bardzo racjonalny konsument, który wiadomo, że umie nie tylko dobrze gospodarować swoimi dochodami, ale on je wydatkowuje na towary i usługi, które są jakby widoczne w strukturze PKB. Mówiąc po prostu, jeżeli, to jest bardzo proste, żeby to wyjaśnić, jeżeli pójdziemy do takiego osiedlowego sklepu, gdzie kupimy mleko, pieczywo, to wszystko, co nam potrzebne na co dzień. Jest to sklep rodzinny, nazywajmy rzeczy po imieniu, bo czasami tu mamy z takim dość niebezpiecznym kierunkiem relatywizowania. I ci ludzie, którzy prowadzą ten sklep, dzięki temu zarobią, oni nas wzbogacają, my ich wzbogacamy, oni nas, bo oni też wydają wszystko tak naprawdę. Wszystko na co? Najpierw na firmę, a potem na siebie, prawda? Ich oszczędności to są ich inwestycje. Co zaoszczędzą, to zainwestują, bo taki jest, jakby powiedzieć, bariera dochodowa. Oni nie wytwarzają nadwyżek innych niż inwestowane w towary, czyli jeżeli się dorobią czegoś, oczywiście życzmy im, żeby się dorabiali, to, ale przecież dla nich bariera popytu i bariera cenowa jest tak twardym ograniczeniem. Oni mają wpływ, oni się muszą dostosować, czyli są najbardziej to, co się nazywa elastyczną częścią gospodarki. I ten emeryt, który wydaje te pieniądze w tym sklepie, on wzbogaca tych, wydając pieniądze, wzbogaca innych, czasami wzbogacając siebie. Dlaczego daję ten przykład tego sklepu osiedlowego? Bo jeżeli wydam te same pieniądze, tam gdzie powstają też zyski, nie inwestowane tu, tylko zyski transferowane, to te zyski jesteśmy wszyscy biedniejsi. Ktoś jest bogatszy. No bo te pieniądze są transferowane, jeżeli są do innego kraju. I tu nie chodzi o jakiś ciasny egoizm, zaściankowość, czy też jakieś, no nazwijmy to, absurd osoby, ludzi nierozumiejących świata, w którym żyjemy. My musimy zrozumieć, że to, co nas wzbogaca, nas wszystkich wzbogaca, jest tym, co państwo powinno wspierać. Czyli państwo powinno być po stronie tych, którzy nas wzbogacają, a państwo, tego mamy prawo od niego oczekiwać, a nie tych, którzy nas zubażają. I wracając do wątku, którym pan powiedział, no nasz system emerytalny, no zgódźmy się, jest no spadkiem po wielu epokach. No przecież KRUS to jest dopiero, nie jest odległy twór, czyli danie emerytur rolnikom. Ja jeszcze pamiętam, kiedy rolnicy otrzymali w Polsce świadczenia zdrowotne, których nie mieli wcześniej, i czyli nawet nie mieli prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Przecież to nie są wcale tak bardzo odległe czasy. To jest wielki temat, który my nie chcemy go, znaczy jakby odpychamy problem od siebie, nie chcąc podjąć debaty o tak zwanych zasadniczych problemach, które mają bardzo konkretny wymiar. To, że nam się by opłacało, nam wszystkim bardzo opłacało, żeby emerytury nie były głodowe, a często są, to, no to trzeba to postawić jako temat. Czy nam się to opłaca? Tak, nam się to bardzo opłaca. Nie tylko dlatego, że mamy dług etyczny wobec tych, którzy już nie pracują, i musimy wiedzieć, że szukając poczucia wspólnoty, powinniśmy wiedzieć, że na tym ona polega, prawda? Pomóc, że trzeba spłacić dług wobec tych, którzy już nie mają siły pracować i mają żyć przynajmniej, jeśli nie żyć w, nie być bogatymi, bo to trudne, to chociaż żeby nie żyli w biedzie i takim, a bieda upadla nas, a zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy słabi. I przypomnę często o to, czym co dzisiaj mówimy, o dochody budżetowe. Po diabła nam są one potrzebne, czy tylko po to, żeby zmniejszyć dług? Też. Oczywiście, ten publiczny, co było w poprzednim pytaniu. Ale przecież, jeżeli chcemy, żeby te dochody budżetowe, te pieniądze państwa polskiego, wzbogaciły nas wszystkich bezpośrednio, i zarazem wzbogaciły państwo, czyli pieniądze wydatkowane nie zubażają nas, tylko wzbogacają, no to przecież, jeżeli byśmy nas było stać na to, żeby zwiększyć emerytury, wiadomo, że nikt, to są wielkie pieniądze. To są, przez zwiększamy te emerytury, tylko ciągle mamy o jakby takie kwoty niewielkie, a te zaszłości, ta struktura, taka, ten słynny 49 rok, który tu jest taką barierą ciągle ważną dla wielkości emerytur. Warto te pieniądze znaleźć, warto je wydać. Dlaczego?
Bo panie to jest ten paradoks. Przepraszam bardzo, postawimy kropkę. Niech taki niedosyt pozostanie też jako zachęta dla naszych radiosłuchaczy, ponieważ ta część nasza telewizyjna niestety dobiega końca, czas bardzo szybko płynie. Zapraszam na 21.30 na antenę Radia Maryja. Naszym gościem w dalszym ciągu będzie pan profesor Witold Modzelewski. Dziękuję serdecznie za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.